kobiety powinny mieć własne konto, czyli własne pieniądze, powinny umieć prowadzić samochód i powinny umieć pływać. Inspiracja i intuicja to w takim kreatywnym myśleniu, w twórczym myśleniu mają się ku sobie i dobrze w tym duecie wypadają. Jeżeli dostaję jakiś impuls, to dosłownie w pół minuty, w minutę jestem w stanie stworzyć sobie jakiś obraz. Banał, takie sztampowość, to jest coś, czego bardzo nie lubię. Precz z banałem, precz ze schematami. No to jest taki system naczyń połączonych i tutaj trzeba grać w jednej drużynie. To wprowadza rozmówcę w atmosferę taką, w której możemy z niego wydobyć różne informacje, spostrzeżenia, wnioski, które stanowią o wartości tego wywiadu. Do przodu, przejdź do przodu, nie bać się i nie sztampowo.
Tytuł Tworzysz to podcast o odkrywaniu i rozwijaniu kreatywności w różnych dziedzinach życia. Usłyszysz w nim rozmowy z twórczymi osobowościami, poznasz ich drogę, motywacje i metody. A na koniec otrzymasz praktyczne porady do zastosowania od zaraz. Słuchaj, jeśli chcesz doskonalić swoje kreatywne zdolności, rozwijać siebie i budować lepszą rzeczywistość. Ja nazywam się Robert Pranagal i zapraszam Cię we wspólną podróż. Dziennikarka, dokumentalistka, związana z mediami w Gdańsku, Warszawie i Lublinie. Marketingowiec i szkoleniowiec, wykładowczyni akademicka i laureatka wielu nagród filmowych. Wieloletnia redaktor naczelna magazynu lubelskiego Life, a obecnie kierująca zespołem TVUMCS Akademickiego Centrum Kultury Chatka Żaka. Przed Wami Grażyna Stankiewicz.
Dzień dobry i bardzo mi miło, że zostałam zaproszona do tego niezwykłego programu.
No ja Cię witam serdecznie, Grażyno, i bardzo się cieszę, że znalazłaś chwilę, żeby pogadać.
Z Tobą zawsze.
O, dziękuję bardzo. No fajnie, to ja skoczę do przeszłości Twojej, bo Ty jako nastolatka to byłaś taka niepokorna trochę, co?
Grubo zaczynasz.
Nie ma sensu czekać.
No grubo, prawie 3 miesiące w zakładzie karnym.
No to rzeczywiście... No, ale to nie za przestępstwo pospolite, może wyjaśnijmy.
No niektórzy właśnie się dziwią i pytają się tak delikatnie, a za co? Ja tylko przypomnę, że to był stan wojenny, dekret o stanie wojennym, byłam uczennicą jednego z najlepszych bodaj liceów w Polsce, gdańskiej Topolówki, no i te dzieci były tam takie dosyć niepokorne. No i właśnie za to, za zarzut prokuratorski, który brzmiał próba obalenia ustroju PRL siłą.
Bo udostępniałaś piwnicę na produkcję ulotek.
To tak, jak wychodziłam do szkoły i wtedy w piwnicy się różne rzeczy działy, których potem sąsiedzi usiłowali się wyprzeć, że ta matryca do drukowania, do wołowania ulotek, to wcale nie jest matryca, tylko kawałek deski z jakimś płótnem pokrytym farbą, ale to zupełny przypadek. Natomiast rzeczywiście myśmy w takich różnych grupach, niezależnie od siebie, bardzo często drukowaliśmy i kolportowaliśmy na przykład odezwę papieża do młodzieży szkół Trójmiasta. Albo taką znakomitą książeczkę, mini powieść Wańkowicza zatytułowaną Dzieje rodziny Korzeniewskich. Albo, uwaga, coś na czym kompletnie popłynęłam, czyli Obywatel a Służba Bezpieczeństwa, której nigdy nie przeczytałam. I to był duży błąd. Natomiast przeczytałam przed samym aresztowaniem hrabiego Monte Cristo i chciałam powiedzieć, że bardzo mi się to przydało.
W jaki sposób?
Na przykład jak zszyć dziurę w swetrze za pomocą ości do ryby.
O, no to rzeczywiście aż tak było tam w tym
tak,
areszcie?
Hrabia Monte Cristo dokładnie tak działał. I to mi zostało w pamięci i bardzo się te sytuacje literackie przydawały.
Powiedz mi o tej kreatywności w tych czasach działań podziemnych.
Ale w tych przed aresztowaniem.
No to wiesz, możemy popłynąć i w te, i w te. Zacznijmy od przyczyn może, a na skutkach się później skupi.
Przyczyny są wielorakie, bardzo szerokie, może nie aż tak bardzo złożone, ponieważ pamiętajmy, to był początek, sam początek lat 80., a więc osoby z mojego pokolenia wychowały się w domach rodziców, którzy przeżyli i doświadczyli II wojny światowej, okupacji, więc ta kreatywność zarówno w okresie okupacji, jak i latach 50., 60., 70. była rzeczywiście godna pozazdroszczenia, ale tylko dzięki temu udało się tym rodzinom jakoś przeżyć i funkcjonować w miarę normalnie. To też taki był kreatywność, pytasz o kreatywność. No, jak nie było co jeść w domu, bo Trójmiasto było objęte taką specjalną ochroną, czyli na przykład było jeszcze gorsze zaopatrzenie niż w pozostałych miastach w Polsce, więc moja mama kiedyś zupełnie zdeterminowana wykonała telefon do pobliskiego sklepu mięsnego na pobliskim osiedlu, powiedziała: dzień dobry, z tej strony Stankiewicz, proszę mi przygotować na godzinę 15 kilogram schabu, kilogram karkówki, 2 kilogramy cielęciny, co tam jeszcze macie? No parówki jeszcze mam. To jeszcze poproszę 2 kilogramy parówek. Będę dokładnie o 15. Proszę mi to wynieść i podać odliczoną kwotę. Ja będę miała pieniądze przy sobie, od razu zapłacę. No i odłożyła tę słuchawkę, tak trochę posiedziała, zerwała się i poszła. No i wróciła, potem jeszcze dłużej siedziała w tym fotelu, bo nie mogła uwierzyć to, co zrobiła, bo ci ludzie rzeczywiście byli zupełnie zdumieni, sądzili, że to jest jakaś niebywale ważna osoba. Moja mama, powiedzieli, ile to kosztuje, moja mama dała te pieniądze i szybko uciekła. Nigdy więcej nie poszła w tamte rejony. Więc mówimy też o tego typu kreatywności, no ale takie były czasy. Taka kreatywność, jakie czasy.
A to ja już zaczynam rozumieć, skąd się w takie biorą dziewczyny, jak ty. Mają takie wzorce.
Tak. Tutaj można wejść na trochę takie poważniejsze nuty, ponieważ ja się też wychowałam w domu, gdzie miałam taką trochę dwoistość doznań, ponieważ mój tata był pierwszym sekretarzem partii w miejscu pełnienia swoich funkcji zawodowych, a że był marynarzem, ochmistrzem na statkach handlowych, więc była też taka sytuacja, że dostawał taki prikaz, że z partii, że należy wytypować 2 osoby do jakiegoś kolejnego medalu, na przykład imienia Janka Krasickiego. I mój tata typował kapitana, który też był w partii, siebie. I potem jeden drugiemu podpisywał to wytypowanie do tego medalu. A z drugiej strony mój ojciec, który przywoził z zagranicy wydawnictwa kultury paryskiej. To, co wydawało się w Londynie. Także ja się, mając 14 lat, z dumą mogę powiedzieć, że przeczytałam całego Sołżeniczyna, Piaseckiego i całe zeszyty wydawane przez Instytut w Paryżu. Rzeczywiście tego było sporo. Mieliśmy dużą bibliotekę, która ta biblioteka zresztą wylądowała w dniu, w którym przyszła Służba Bezpieczeństwa, aby mnie aresztować. Wylądowała w łazience pod wanną. Była upychana przez moją mamę i moja mama zamknęła się w łazience z psem, do której to łazienki nie chciała wpuścić oficerów Służby Bezpieczeństwa i mówiła, że no niestety bardzo panów przeprasza, ale ja muszę teraz wyprać psa i nie mogę panu wpuścić. Więc to było takie kuriozalne, absurdalne, no wydaje się, że to jest niemożliwe w ogóle, ale do czego są zdolni ludzie w momencie zagrożenia, kiedy to zagrożenie już nas dotyczy, oni to kupili i nigdy do tej łazienki nie weszli i te wydawnictwa się przechowały w ten sposób.
No tak, i ojciec wiedział?
Znaczy ojciec nie wiedział, co robi, nikt go nie denerwował tym. Natomiast kiedy zostałam aresztowana z grupą kilkunastu osób, moich kolegów, to tata dowiedział się o tym, że zostałam aresztowana na środku Atlantyku z Radia Wolna Europa. No mało co, nie dostał zawału serca na tym statku, na tym środku oceanu. Bał się wrócić potem do Polski, do domu. Bardzo długo wracał z tego strachu. No ale w końcu jak przyjechał, to prokuratura marynarki wojennej, prokurator uznał, że jest to jedyna osoba w mojej rodzinie, z którą może poważnie rozmawiać na mój temat. I tylko dlatego, że tata za mnie poręczył jako tak ważna postać w szeregach partii, zostałam zwolniona.
No i co dalej, bo to te przygody z MO, milicją obywatelską, dla tych, co nie wiedzą, to jakoś zaważyły jednak chyba dalej na twoim życiu, nie?
Bardzo, bo to był początek niemożności. Niemożności dokonania jakiegokolwiek wyboru. Cała moja klasa, wszyscy moi koledzy i koleżanki dostali się na studia za pierwszym razem. Natomiast ja zdawałam na UJ. Dobrze bardzo mi poszły te egzaminy. Muszę powiedzieć, byłam bardzo z nich zadowolona, część pisemna. Po czym okazało się, że nie ma mnie na liście przyjętych do drugiego etapu, do ustnego. Poszłyśmy z moją mamą w Krakowie do Kolegium Majus, gdzie mieścił się dziekanat historii sztuki. I profesor Wyrozumski, znany bardzo historyk, autor takiej pięciotomowej historii Polski, powiedział, że oczywiście wie, o co chodzi, i z takiego starego historycznego biurka wyciągnął z niej moją pracę, która cała była przekreślana, to był papier kancelaryjny w kratkę, każda strona została przekreślona takim grubym, prawie czerwonym, kopiowym ołówkiem. I na samym środku pierwszej strony była taka wielka pieczęć jakiejś bardzo ważnej osoby, jakiegoś komisarza wojskowego, i było napisane: zakaz studiowania na uczelniach wyższych na terenie PRL. No i się zaczęła jazda, czyli niemożność znalezienia pracy, bo wtedy było dużo pracy i były etaty, a gdzie panna po maturze w dobrym liceum mogła pracować bez żadnego doświadczenia, oczywiście w bibliotece. I tak chodziłam od biblioteki do biblioteki, wszędzie mówiono mi: o super, brakuje nam ludzi, młodszych bibliotekarzy, proszę jutro przyjść na rozmowę z dyrekcją. Jak na następny dzień przychodziłam na te rozmowy, to się okazywało, że nikt nie wie, o co chodzi, jaki dyrektor, jaka praca i tak dalej. I wówczas już nie po raz pierwszy pojawił się w życiu naszej rodziny słynny dziś, ale w takim złym mniemaniu, ksiądz Jankowski, ksiądz prałat Henryk Jankowski, u którego w kościele na plebanii, pod plebanią, bo w podziemiach mieścił się punkt pomocy aresztowanym, prześladowanym, zarówno taki punkt pomocy materialnej, ale również ze strony na przykład prawników, lekarzy. I on stwierdził wówczas: no to trzeba Grażynę wysłać albo w świat na studia, albo na KUL. Wysyłka na świat nie wyszła, ponieważ nie dostałam paszportu.
Oczywiście,
prawda? Tak, wtedy się nie dostawało paszportu. Natomiast przyjechałam na KUL i tutaj zaczęłam studiować.
No i co, ta historia sztuki to tak pozornie mało kreatywna rzecz. I dla kogoś, kto z takim temperamentem, to jak to w ogóle?
I tak, i nie. Historia sztuki, ja trochę spodziewałam się, że ta historia nie będzie tym, co chciałabym docelowo robić w życiu. Natomiast tu muszę trochę wrócić jeszcze do historii mojej rodziny. Ja mam starszą siostrę, artystkę, która już wówczas była po Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Bardzo zdolna, utalentowana. I od początku wiedziałam, że ja nie mogę uprawiać sztuki, bo po prostu nie mam takich zdolności, nie mam takiego potencjału, ale mogę o sztuce pisać, deliberować. To mi się ogromnie podobało. Jak ja miałam 10 lat, czyli chodziłam do jakiejś trzeciej klasy podstawówki, moja siostra już była na pierwszym czy na drugim roku akademii i często w nocy się budzi, jak się budziłam, to ona krzyczała do mnie, jakaś druga, trzecia nad ranem: nie ruszaj się, bo cię rysuję. W dodatku często było mi zimno, ponieważ ona mnie rozbierała, bo potrzebowała namalować akt albo jakiś fragment aktu. Ja wtedy się już nie mogłam zasnąć, a jej pokój był cały obłożony fantastycznymi albumami o sztuce, które moja mama też za jakieś łapówki kupowała w różnych, zdobywała w różnych księgarniach. Więc ona potem malowała moje portrety, czy rysowała. I ja po prostu często w tych książkach siedziałam, oglądałam. Nie pamiętałam nazwisk malarzy, autorów. Natomiast do dzisiaj mam po prostu wykute na blachę bardzo dużo obrazów, rzeźb, malowideł, różnych rycin, które właśnie poznałam, mając te 10, 11, 12 lat w nocy, kiedy potem szłam taka niedospana do szkoły. Wszyscy się dziwili, co ja robiłam w nocy, że jestem taka niewyspana i zasypiam na lekcjach.
No a kamera skąd się w łapach twoich znalazła?
To tak trochę przez przypadek, chyba jednak od fotografii się to wszystko zaczęło. Kiedy ja zaczynałam fotografować, czyli zaraz po maturze, i kiedy mi się właśnie wydawało, że to fotografowanie jest czymś takim oczywistym i bardzo prostym. Mieliśmy w domu bardzo dobry sprzęt, ponieważ tata, kiedy była wojna na Jeziorze Gorzkim, to tata za parę dolarów dosłownie kupił kamerę i poczta takiej francuskiej firmy aparat, który można było zabić, bo on jest bardzo ciężki, metalowy. I tata nie znał się na robieniu, ani na filmowaniu, ani na robieniu zdjęć, ale uwielbiał to robić. Ucinał zawsze albo ręce, albo nogi, albo co gorsze, głowę.
Natomiast nowoczesne sposoby kadrowania stosował.
Tak, to już były lata, przełom lat 60. i 70. u nas w domu. Natomiast świetnym fotografem okazała się moja mama. I dzięki niej mamy bardzo zasobne albumy domowe, naprawdę ze świetnie wykadrowanymi zdjęciami. To mi się ogromnie podobało, imponowało mi. I pomyślałam sobie, że jeżeli moja mama to potrafi, dlaczego ja bym nie miała potrafić? No i po maturze, pamiętam, pojechałam na plażę rowerem do Jelitkowa. Wcześniej zadzwoniłam do mojego kolegi ze szkoły starszego ode mnie, już studiował w Politechnice, żeby przyjechał i pokazał mi, jak robi się zdjęcia. No i on przyjechał, on był taki techniczny, sam robił zdjęcia, sam je wywoływał i przyjechał na tę plażę rowerem i pokazał mi, tu się tak, tu masz przesłonę, tutaj musisz ostrość i tak dalej, i tak dalej. Mówię, dobra, to już sobie dam radę sama dalej. No i on pojechał i oczywiście, jak to taka egzaltowana nastolatka, co mi się podobało, no to jak się łączy woda z piaskiem, to jak wystają konary z wody, wydmy. I wydawało mi się, że mam takie gotowe dzieła sztuki w oczach i zaczęłam je fotografować. Bardzo się zdziwiłam, kiedy odebrałam je od fotografa, bo wtedy nie miałam ciemni, w ogóle nie miałam o tym zielonego pojęcia. I kiedy się okazało, że to jest po prostu, no nie będę używała tych słów, ale to się do niczego nie nadaje, to nie tak miało wyglądać.
Tak miało wyglądać.
Tak, i kiedy przyjechałam tu do Lublina na studia, jakoś dosyć szybko trafiłam do Studenckiego Towarzystwa Fotograficznego na UMCS-ie. Mieliśmy swoją ciemnię i tu zaczęłam poznawać tajniki tej fotografii, a chyba to, co najbardziej, to co jest bardzo ważne w sztuce filmowania i takim wyobrażaniu sobie tego, jak powinien wyglądać obraz filmowy, to kompozycja, to kadr, to co się w tym kadrze dzieje, prawa ramka, lewa ramka, proporcje, no to było niesłychane, ale też te początki były takie do niczego, ponieważ taki zaprzyjaźniony malarz, późniejszy rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku mówi, słuchaj, to ja mam dla ciebie zlecenie, ja potrzebuję drzewa, zdjęcia drzew, różne, pnie, fakturę, jakbyś mogła, zamawiam u ciebie 20 zdjęć, ja myślę, po tej plaży, myślę, co to za problem, jadę na zalew w Zemborzycki i robię mu zdjęcia.
Jeden dzień ogarnęłam,
kochany. W godzinę to ogarnęłam. No i do ciemni wywołuję i no i właśnie, i to jest problem. On mi nigdy nie zapłacił tych pieniędzy, bo ja mu nigdy nie dałam tych zdjęć. Natomiast to zdarzenie nauczyło mnie jednego, tego, czego uczę również i na co może inaczej uczulam moich młodych współpracowników. To jest fakt, że w kadrze musi być jakiś bohater i jak zbudować historię, tę narrację wokół tego czegoś lub kogoś. I to mi zostało i bardzo mi się to przydało w sztuce filmowania.
No i co, kamera, ale głównie filmy dokumentalne, tak? A na początku nie były dokumentalne chyba. Jak to było u ciebie? Od czego zaczynałaś?
Zaczynałam od informacji. 3 lata pracowałam w Panoramie Gdańskiej, gdzie robiłam newsy. Sporo rzeczy realizowałam dla Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, czyli dla Teleekspresu, dla Wiadomości, dla Panoramy Warszawskiej. Ale to nie był mój temperament i taka moja, to nie była moja droga. Ciągnęło mi do czegoś więcej, to po pierwsze, i do czegoś, nad czym mogłabym się dłużej zatrzymać, pomyśleć, przeanalizować, przygotować. Newsy to jest coś na szybko. Takie sytuacje, kiedy przekazuję materiał do emisji, minutę, pół minuty przed emisją, za dużo mnie to kosztowało.
To z jednej strony. Niektórzy lubią taki bieg.
Te adrenalinę, tak, tak. ale dla mnie to było trochę za dużo. Potrzebowałam wyciszenia i takiego skupienia się na temacie i zaczęłam robić reportaże. Pierwszy reportaż o takiej rzeźbiarce z Sopotu, która rzeźbiła króla Togo. Nawet dobrze wyszło, no i utwierdziło mnie w przekonaniu, że warto pójść tą drogą. I tak też moi przełożeni umożliwili mi to w Telewizji Gdańskiej i tak to się zaczęło.
No zapytam o taką kwestię, bo przecież film dokumentalny to jest fakt, ale też i trzeba go kreatywnie ograć.
Dlatego o filmie dokumentalnym mówi się, że to jest taki gatunek pośredni, podobnie jak o reportażu, że przy czym bardziej dotyczy to dokumentu, że on jedną nogą stoi w informacji, drugą nogą stoi w fikcji, w publicystyce. Publicystyka to jest ma dosyć dużą dowolność, to jest komentarz, to są dywagacje, a więc też ta dowolność nie tylko w przekazie obrazkowym, przebitkowym, ale też w tworzeniu pewnych koncepcji, pewnych tez, stawianiu pewnych tez, wokół których buduje się ten materiał. Tu jest w przeciwieństwie zresztą do reportażu duże pole do popisu dla twoich odczuć, dla twoich emocji, albo dla tego, co chcesz w tym sensie wyciągnąć od swoich rozmówców, od sytuacji, którą filmujesz, którą chcesz przekazać. Reportaż jest bardziej wymagający w sensie informacyjnym, czyli rzeczywiście trzymamy się faktów. Natomiast dokument ma o wiele większe pole do popisu, ale też zauważmy, on jest znacznie dłuższy. Są oczywiście dokumenty, które mają 10 minut. Ja takie 10-15 minutówki też popełniłam. Natomiast zdecydowanie wolę większą formę, czyli taki format telewizyjny to jest od 26 minut, 26, 40, 50, godzina 10. To są formaty filmów dokumentalnych. No i tutaj masz już duże pole do popisu i do zagospodarowania.
Nie masz takie ulubione jakieś, nie wiem, chwyty, które kreatywne stosujesz w takich formach?
Podobno moje materiały, te dokumentalne, charakteryzują się tym, że lubię czasami sobie poinscenizować. Wynika to też z tego, że tematyka moich filmów często jest związana z historią. Historię trudno odtworzyć, więc trzeba ją w jakiś sposób właśnie zainscenizować. Jestem specjalistką od robienia wojny secesyjnej za pomocą jednego drewnianego karabinu i jednej pary butów skórzanych, a można z tego zrobić całą armię i to mam to na koncie. Są to sztuczki filmowe, które mnie ogromnie pociągają w sensie scenograficznym i też takim montażowym i technologicznym. To idzie wszystko w parze.
No to zdradź z jedną. Może ktoś nas słucha, komu się przyda.
Komu się przyda. Była taka scena, ja przez 4 lata miałam swój program w pierwszym programie telewizji polskiej w prime time przed Teleekspresem w niedzielę. I to były 3 cykle dokumentalne poświęcone historii Stanów Zjednoczonych, które realizowaliśmy razem ze znanym polskim amerykanistą, profesorem Longinem Pastusiakiem. I był tylko jeden problem, trzeba było jakoś zobrazować te opowieści o prezydentach, o żonach prezydentów. I kiedy realizowaliśmy kobiety Białego Domu, akurat do jednego odcinka zaangażowałam moją mamę, która już była wtedy w dosyć zacnym wieku. I trzeba było pokazać, jak ukochana żona prezydenta umiera. A ponieważ była to niezwykłej dobroci osoba, uwielbiana również wśród plantatorów amerykańskich, ale przede wszystkim przez tych, którzy na plantacji pracowali, a była to plantacja bawełny. Więc wymyśliłam sobie taką oto scenę, że moja mama w prawie przeźroczystej koszuli nocnej będzie takim bardzo wolnym tempie szła na takim podejście, który miał parę metrów. Ostrym światłem ją oświetlimy. Natomiast potem na to chodzenie jej po tym podejście nagraliśmy spadające wzdłuż horyzontu. Horyzonty w studiach telewizyjnych czy filmowych są różnych kolorów. To akurat było czarne tło. i zrobiliśmy parę tysięcy kulek z waty i bardzo wolno, w różnych miejscach na 3-4, w różnych momentach rzucaliśmy, kilka osób rzucało wzdłuż tego horyzontu te kulki z waty. Myśmy to nagrali, a potem montażystka nałożyła kilka na siebie sytuacji, czyli moja mama w ostrym świetle, taka zwolniona, idzie do nieba i na to montażystka nałożyła ileś razy w różnych sekwencjach te spadające waty, które miały być bawełną, którą zresztą została ta zmarła prezydentowa obrzucona, kiedy był kondukt pogrzebowy, stąd był ten pomysł. Więc takie rzeczy się właśnie robi.
Ty masz na koncie ile? 6-7 filmów już dokumentalnych? Więcej?
Jest ich trochę więcej. W sumie mam, jeżeli się chwalimy,
no,
mam ponad 400 pozycji antenowych ogólnopolskich i to w większości jest reportaż. Są zacne pozycje dokumentalne. Prawie 180 odcinków tych fabularyzowanych, inscenizowanych odcinków w ramach tych właśnie opowieści o prezydentach Stanów Zjednoczonych. Ale tak, masz rację, tych głównych filmów takich, może bym powiedziała, tu lubelskich. Jest ich właśnie kilka i też bardzo ważne w moim życiu.
Aha, jakiś jest któryś szczególnie z punktu widzenia kreatywności ważny dla ciebie?
Mhm. Historyczny, nieduży, kilkunastominutowy taki dokument. Tak a propos takiego myślenia kreatywnego w ogóle, też anegdota. Siedziałyśmy na montażu z moją montażystką, producentką filmową Olgą Michalec-Chlebik. No i coś montowałyśmy, jak to na montażu dużo się rozmawia między poszczególnymi sklejkami. I ona, spytałam się, skąd ty w ogóle jesteś, bo to był jakiś jeden z pierwszych naszych montaży. Gdzie ty się urodziłaś, bo coś mówiłaś o Poniatowej? Ona mówi, tak, wiesz, ja się urodziłam w Poniatowej, ja się wychowałam w Poniatowej, ponieważ, wiesz, mieszkaliśmy na terenie byłego obozu pracy, w takim budynku, w którym mieszkał komendant tego obozu pracy. Ja się bawiłam na takim podwórku, bo tam były huśtawki, piaskownica, a wokoło były druty kolczaste. Ja mówię, zaraz, moment, o co chodzi? No i to jest właśnie, jeżeli rozmawiamy o kreatywności, w moim przypadku jest tak, że chyba jeżeli dostaję jakiś impuls, to dosłownie w pół minuty, w minutę jestem w stanie stworzyć sobie jakiś obraz, to natychmiast pierwsze co, to był tytuł tego filmu, Podwórko z widokiem na obóz. I do czego doszło? Dzięki władzom miasta, Lili Stefanek, świetnej burmistrz, dzięki dyrektorce Domu Kultury Małgosi Piskor, a przede wszystkim fantastycznym mieszkańcom, udało nam się zgromadzić prawie setkę chętnych do zagrania w tym filmie. Filmie, który opowiada o powstaniu w Poniatowej na terenie świeżo założonego miasta, jeszcze nie zamieszkałego, ponieważ założonego w 1939 roku na terenie wykarczowanego lasu, gdzie powstały hale pod zakłady radiofoniczne, które miały zacząć swoją działalność w pierwszych dniach września. Jak wiadomo, do tego nie doszło. Nie dojechała tam żadna maszyna. Natomiast puste budynki mieszkalne i te hale zostały zagospodarowane na obozy. Najpierw dla jeńców radzieckich, a potem dla Żydów przywożonych z Warszawy, a nawet z Wiednia, gdzie funkcjonował oddział fabryki Tebensa, który szył odzież między innymi dla armii niemieckiej, która wyruszyła na wschód. I to było niebywałe. Ja uwielbiam ten film, a to z powodu tego ogromny sentyment mam, ponieważ tam zaangażowała się lokalna społeczność. I muszę opowiedzieć koniecznie tę sytuację. Mianowicie przyszło dużo młodych ludzi. I była taka scena, którą nagrywaliśmy w hali, w jednej z tych hal i polegała ona na tym, że nagrywaliśmy ją po zmroku, już było ciemno i mieliśmy jeden mundur SS i w ten jeden mundur udało się zmieścić chłopakowi ze szkoły średniej, który był największym chuliganem w tej szkole. On był niewysoki i drobny, natomiast na ofiarę zgodził się zagrać chłopak, który miał 1,90 m, był dosyć taki postawny i mieliśmy też Page. Nie powiem skąd, on był oryginalny z tego czasu i uwaga, z tego obozu. I ten SS-man okładał tego wielkiego chłopaka tym Page'em, a koledzy jeździli na wózku takim mleczarskim do rozwożenia mleka. Tam Maciek Kazimierski siedział z kamerą, a Andrzej Chlebik szybko takie kręgi robił wokół tego słupa, o który się opierał ten bity, a lał go tym Page'em ten SS-man. I ja to obserwowałam z bardzo daleka, ponieważ no, trzeba było zejść z linii wzroku kamery. I okazało się nagle, tak patrzę, że ta koszula no prawie już przecieka krwią, a ten młodszy chłopak, ten mniejszy SS-man, po prostu autentycznie bije taką na długim łuk ręki dosyć daleki, że mocno go rzeczywiście uderzał. Nie powiedziałam mu, że on ma na takiej krótkiej ręce, na takim krótkim nadgarstku go bić. No i ja przerwałam bardzo szybko, może nie tak szybko, ale po jakimś czasie przeprosiłam go. On rzeczywiście był lekko skatowany, ten wysoki chłopak. Ten młodszy taki całkiem był zadowolony z tej sytuacji. Scena wyszła znakomicie. Ona jest szalenie, trudno mówić o tej temacie, ale ona rzeczywiście wyszła bardzo filmowo. No i na następny dzień, następnego dnia nagrywaliśmy jakąś scenę przy sadzie, przez który udało się uciec dwóm kobietom z rzezi w czasie tych słynnych dożynek nocy Erntefest. I idzie matka z tym pobitym chłopakiem, tym. I myślę, o matko, to teraz się będzie działo. I podeszła do mnie ta pani. Ja już chciałam ją przepraszać, że naprawdę nie był taki nasz zamiar. A ona wzięła moją rękę w swoje dłonie i mówi do mnie tak. Ja pani bardzo dziękuję, ponieważ mój syn nigdy nie przeżył lepszej lekcji historii, jak ta, która go wczoraj spotkała. On to, co tu się wydarzyło, a pamiętajmy, że społeczność poniatowej bardzo jednak żyła przez wiele lat i myślę, że dzisiaj również tym wydarzeniem, on nigdy bardziej niczego nie przeżył, co jest związane z historią i z tym miejscem. Ja pani bardzo za to dziękuję. No to ja powiedziałam, że ja bardzo przepraszam, że myśmy tak, że tak powiem, źle potraktowali jej syna, a nic się nie stało. To wszystko jest po coś, nic się nie stało. Bardzo pani dziękuję. Więc jest też takie podejście, bardzo otwarte. Ten film niedługi, jak na dokument, około 15 minut, to był jedną z nagród, wyróżnienie specjalne na jednym z międzynarodowych festiwali multimedialnych. Jakoś doskonale sobie radzi, jest pokazywany i cieszy się dużą popularnością. Ma bardzo dużo odsłon.
Po prostu była autentyczna scena.
Same autentyczne sceny były, to jeszcze mogę jedną dodać. Uciekały dwie dziewczyny, nastolatki, takie może 12-14 lat. Była taka scena autentyczna, którą znamy z pamiętników jednej z tych uciekinierek, kiedy nagie w noc listopadową uciekały przez ten właśnie stary sad. Chcieliśmy oddać autentyzm tej sytuacji. Mieliśmy kamerę na takim budowlanym podnośniku, która cały czas się trzęsła i to też było dosyć trudne. Mieliśmy fajne światło, noc, środek nocy i na sygnał dziewczyny taką wyznaczoną drogą uciekały, biegły i one, a było już zimno, no tak około -1, -2. Były w takich cieniusieńkich halkach, były ubrane w cienkie halki. Miały takie 2-3 warstwy bardzo grubych skarpetek, ale tak bez tych ściągaczy, żeby tego nie było widać, ale żeby ochronić stopy. I na końcu tej drogi stali rodzice w kożuchach, i one dobiegały, ponieważ była potrzeba nakręcenia tej sceny kilka razy, żeby ona jak najlepiej wyszła. I na końcu tej trasy one dobiegały, wtulały się w ojców, którzy przykrywali je sobą i tymi kożuchami i dawali dziewczynkom do picia herbatę z rumem, żeby po prostu nic się im nie stało. Scena wyszła fantastycznie i pomimo upływu lat, ile razy ją oglądam, ile razy pokazuję ten materiał moim współpracownikom czy studentom, muszę powiedzieć, że zawsze w tym samym momencie czuję takie dreszcze.
Można zobaczyć gdzieś w
internecie. Tak, oczywiście. Zapraszam. Podwórko z widokiem na obóz jest w internecie, proszę.
Na YouTubie? Trzeba na szukać?
Jest na, nie pamiętam, czy na YouTube, na VOD jest na pewno. A, no także to, zapraszam.
To koniecznie. Jak masz linka, to prześlij, to damy sobie chętnie. Ja obejrzę i myślę, że słuchacze też. Trochę w inny temat teraz pójdę, bo wspomniałaś o tej wychowawczej roli, powiedzmy, twojego filmu, ale ty zasiadasz we władzach takiej fundacji Bezmiar.
Cudowna.
Znalazłem. No.
Cudowna i proszę państwa...
Jaka misja w ogóle?
Robercie, jest to fundacja, która, uwaga, zajmuje się sportem. Specjalizuje się w Nordic Walking i w różnych takich sytuacjach związanych z rekreacją i z uprawianiem sportu w taki fajny, zdroworozsądkowy sposób. Ja czasami nawet z nimi chodzę z kijami, bo organizują, to już teraz jest nawet wpisane w jakąś koronę Lubelszczyzny, słuchajcie. Są również organizowane maratony. Tak, ja tam jestem w Radzie.
No to fantastycznie, to też damy na pewno linka, może ktoś będzie chciał z wami
będzie nam bardzo miło.
Pospacerować z kijami albo bez kijów, nie wiem. Kobieta na medal też taką nagrodę dostałaś.
To jest bardzo miłe. Co roku z okazji 8 marca, Święta Kobiet, redakcja Gazety Wyborczej rozpatruje różne zgłoszenia i honoruje takim wyróżnieniem kobiety, które zdaniem członków redakcji zasługują na taką większą atencję, może zwrócenie uwagi na ich działalność, na charakter tej działalności, na aktywność tych pań. Mhm.
No i trochę też podsumowując, napisali o tobie gdzieś specjalistka od rzeczy pięknych i trudnych. Co to znaczy?
Jeden z moich dyrektorów tu z Telewizji Lubelskiej został dyrektorem TVP Historia, pan Doroszuk. I dzwonił do mnie raz na jakiś czas z Woronicza i mówi, wie pani, co jest taki temat do zrobienia? Czy pani mogłaby to zrobić? Pani sobie świetnie z tym da radę. I ja mówię, ale to wie pan, co jest jakaś... No nie bardzo, mówię, ani temat, ani miejsce. Proszę pani, ja muszę to zrobić, czy powinienem to zrobić, a kto to zrobi lepiej niż pani? No i to jest też właśnie, myślę, jeżeli to jest rozmowa o kreatywności, jak podejść do tego, żeby chcąc, albo mając potrzebę, albo oczekiwania szefów na przykład, zleceniodawców, zrealizować jakiś materiał, jak to zrobić, żeby to rzeczywiście, jeżeli już to robię, jeżeli się tego podejmuję, jak to zrobić, żeby to rzeczywiście było interesujące dla szerokiego grona odbiorców.
Ale też, żeby się nie wstydzić później samemu tego.
No właśnie, nie? O to chodzi. I tutaj też taka anegdota. Dostałam taki temat, który nie bardzo mi leżał. To była któraś tam rocznica podpisania aktu Unii Lubelskiej. I sporo się działo, no ale jakby to ująć. No i myśmy to z Olgą Michalec montowały. Ale czegoś tam ciągle brakowało w tym filmie. I myślę, kurczę, no nie do końca, no że jakby to zrobić, żeby to było takie tip-top i żeby rzeczywiście ludziom się podobało. I jest taki moment, ja mówię, wiem, dajmy same westernowe muzyki. No i mamy tam takie kawałki w rodzaju W samopołudnie i tak dalej, ale są też takie dużo bardziej podkręcone te muzyki. Cały materiał, to reportaż był chyba taki około 15-minutowy, właśnie budowała oprawa muzyczna składająca się z takich mocnych, westernowych muzyk. Jak się tylko włączyłoby w radio, to człowiekowi się od razu chce żyć, bo to jest takie bardzo mocno, dużo energii w tych dźwiękach jest. I jak przegrywali nam to panowie w realizacji już do wyeksportowania tego materiału do Warszawy, to chodzili różni nasi koledzy z telewizji wzdłuż korytarza i mówili, matko, co tam się dzieje w ogóle? O co chodzi? Co tu jest? I zachodzili właśnie do działu realizacji, żeby sprawdzić, a to się okazało, że to jest rocznica podpisania Unii Lubelskiej, ale właśnie na kanwie tego opracowania dźwiękowego. Więc myślę, że z każdej sytuacji można wybrnąć i tak jeszcze bardziej podkreślić, tylko trzeba właśnie mieć pomysł i myślę, że takie niebanalne myślenie. Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że banał, takie sztampowość, to jest coś, czego bardzo nie lubię. I to mnie zawsze inspiruje, jak zrobić inaczej, żeby było, żeby nikt się tego nie spodziewał, żeby zaskoczyć w takich prostych sytuacjach, które są przez nas spodziewane. Jest teraz taki nurt design thinking. Zapisałam się nawet na jakieś szkolenie czy warsztaty i okazało się, że jest to dochodzenie do jakichś rozwiązań poprzez środki empatyczne, że trzeba wysłuchać tego, kto jest zainteresowany jakimś przedsięwzięciem, wsłuchać się w jego potrzeby i tak dalej i zaproponować mu jakieś takie niebanalne rozwiązania. Już sobie Matko Boska, przecież my to robimy od zawsze. Jak niesztampowo myśleć? I myślę, że w tym takim myśleniu o kreatywności jutra, tego, co jest jeszcze przed nami, że dla mnie to jest jeden z bardzo wiążących elementów, jak dochodzić do pewnych rzeczy, odrzucając takie sztampowe myślenie, stereotypowe i wkładając to coś takiego zupełnie nowego, również w kombinacji z innymi środkami przekazu, z innymi narzędziami.
Trochę to się wiąże, nie wiem, z taką ideą zmieniania świata na lepsze. Masz coś takiego, czy nie masz takiej potrzeby?
Nie. Myślę, że jestem za małym żuczkiem, żeby tego dokonać. Natomiast chciałabym swoją aktywnością zawodową pokazać ludziom różne tematy, różne sytuacje, różnych bohaterów i moje widzenie świata i ich takimi obrazami i takimi słowami, jakie chciałabym usłyszeć albo jakie chciałabym przekazać. Tak myślę.
Dlatego... Jakie to są na przykład słowa, które chciałabyś usłyszeć?
Czasami proste, ale użyte w zależności od kontekstu. Tutaj wracając do filmów, film o Marcinie Różyckim, dla mnie bardzo głębokim, bo z tak zwanymi uciekającymi zdjęciami, a uciekające zdjęcia są wtedy, kiedy bohater na przykład choruje i spodziewamy się tego, co najgorsze. Czyli proste rozmowy o ważnych sprawach, ale w taki sposób czasami nas mocno zaskakujący, bo aż tak bardzo prawdziwy i przez to bolesny. Myślę, że to moc słowa do tego moc obrazu, moc dźwięku, to ważne.
No to skoro mówisz o mocy słowa i obrazu, to przechodzimy płynnie do magazynu lubelskiego Life, którego byłaś redaktorką naczelną przez wiele, wiele lat. No to pismo utrzymać na w sumie tak wysokim poziomie, bezpłatne na dodatek, to nie lada wyczyn moim zdaniem.
Dużo osób myślało, że nasza redakcja zajmuje piętro jakiegoś niezwykle nowoczesnego wieżowca.
No sam że, tak myślałem na początku.
Że pracujemy na co najmniej kilkunastu makach, że mamy sztab ludzi, że ta redakcja jest rozbuchana, a tak naprawdę robiliśmy to pismo w trzy osoby zasadniczo, bo Piotr Nowacki, wydawca, ja zajmowałam się całą redakcją i na szczęście zawsze też mieliśmy sekretariat redakcji i grafika, więc ten nasz zespół był bardzo niewielki. Natomiast koncepcja była taka, żeby się opierać na całym mnóstwie dobrych piór, interesujących piór, osób, które interesująco piszą, oraz fotografów. Fantastyczna przygoda, 8 lat. Jako redaktor naczelna jeszcze parę miesięcy we współpracy z Andrzejem Goziarą. I ogromna przygoda, powrót do korzeni, czyli do dziennikarstwa prasowego.
No właśnie, a jaka była twoja wizja, jak zaczynałaś tam pracować w Life'ie? No, musiałaś mieć jakąś swoją wizję na to, jak to ty chcesz poprowadzić.
Na pewno zależało mi na tym, aby przybliżyć czytelnikom osoby, które są fantastyczne, zajmują się bardzo interesującymi rzeczami, ale które nie są znane z imienia i nazwiska. I myślę, że taką jedną z mocnych stron Life'a właśnie było również to, że pokazywaliśmy, przedstawialiśmy takie osoby, ale też, że te teksty o tych osobach były głębokie, przeanalizowane, dobrze napisane. No dzięki temu też pozyskaliśmy spore grono świetnie piszących dziennikarzy, którzy do tej pory na przykład nie byli dziennikarzami, ale u nas stawiali swoje pierwsze kroki. Niektórzy zostali przy tym i dalej bardzo dobrze, interesująco piszą. Druga sprawa to była, to mi zależało na tym osobiście, no taki regionalizm, uwzględnić. To jest bardzo ważne. Lubelszczyzna jest szalenie interesująca pod wieloma względami, nie tylko pod względem kulinarnym. I takich cykli myśmy tam mieli kilka. Druga rzecz to był wiodący wykład okładkowy. Też mi zależało, żeby uczynić z wywiadu sztukę dla sztuki, czyli nie zaczynać banalnie tych wywiadów, tych rozmów, ale wejść dosyć głęboko w bohatera, w jego emocjonalność, w jego potrzeby, w jego postrzeganie świata. Kiedyś czytałam znakomity wywiad Teresy Torańskiej, bodaj z ambasadorem Polski w Rosji, który nagrała z nim jakiś czas po katastrofie smoleńskiej. I mieli rozmawiać o tej katastrofie, natomiast ona, pierwsze pytanie było mniej więcej takie, co zimno było. To wprowadza rozmówcę w atmosferę taką, w której możemy z niego wydobyć różne informacje, spostrzeżenia, wnioski, które stanowią o wartości tego wywiadu, o temperaturze, o poziomie tego wywiadu. I wydaje mi się, że sporą część tych wywiadów tak udało się przeprowadzić. Ale jeszcze nie skończyłam, bo to są wywiady. Fotografia, zdjęcia. To dla mnie było od początku bardzo ważne i chciałam, aby takie było moje dążenie, aby jak było tego serwisu fotograficznego, było jak najwięcej właśnie serwisu autorskiego. Czasami też bywało tak, że ktoś po prostu przysyłał zdjęcia i mówił, słuchaj, a może się przydadzą? I nagle się okazało, że mam 4 strony wolnego miejsca w numerze, jesteśmy za chwilę, idziemy do druku i dostaję po prostu jakiś rewelacyjny materiał fotograficzny. Jest po prostu genialny. I tu udało się właśnie skoptować wokół Life'a sporą grupę tego środowiska fotograficznego. Wśród nich sporo osób, dla których to były początki, a dzisiaj znakomicie sobie te osoby radzą już na własną rękę. Więc to jest jedna i kolejna rzecz. A już jakby zamykając, to jest jeszcze strona wizualna całości, czyli oprawa graficzna. Starałam się, żebyśmy byli w tym wydawnictwie konsekwentni, żeby za każdym razem live był interesujący. No, powiem szczerze, nie zawsze nam to się udawało tak na 100%. Chyba nie było numeru, który wyszedłby spod mojej ręki, który w 100% by mnie satysfakcjonował pod każdym z tych względów, bo czasami trzeba spuścić ton, czasami trzeba zamieścić materiały, które trzeba zamieścić, krótko mówiąc. Ale myślę, że jako całość live jakoś zapisał się wydawnictwa lubelskie i osiągnął swoją markę i renomę.
Tak, ja też tak myślę, też bardzo mile wspominam czas, kiedy współpracowaliśmy tam właśnie przy tej okazji. Ty lubisz się rzucać na takie nowe wody?
Bardzo.
Zaryzykować?
Tak.
Wszystko?
Tak. Bardzo lubię ryzykować, choć chyba czym jestem starsza, ale tym to ryzyko jest takie ostrożniejsze. Ale jeżeli ktoś przychodzi i mówi, słuchaj, jest pomysł, jest projekt do zrobienia, zazwyczaj mówię tak, jeżeli wiem, że jestem w stanie, domyślam się, że jestem w stanie na różnych obszarach swojej działalności temu sprostać. Moja mama miała takie powiedzenie, bierz, a potem się zastanowisz, jak to rozwikłasz, jak to zrealizujesz, ale bierz. I moja mama jeszcze, ona w ogóle była autorką takich powiedzeń, że jak się chce interesującego mężczyznę poznać, to należy chodzić albo na wyścigi konne, albo na korty tenisowe. I jeszcze miała takie ciekawe powiedzenie, że kobiety powinny mieć własne konto, czyli własne pieniądze, powinny umieć prowadzić samochód i powinny umieć pływać. Nigdy jakoś nie miałam okazji zapytać jej o to pływanie.
O co chodziło z tym pływaniem?
Czy to przynośnia, czy rzeczywiście. Wydawało mi się, że rzeczywiście moje przyjaciółki, z którymi czasami o tym rozmawiamy, dochodzą do wniosku, że jednak była to przynośnia, ale nie dopytałam nigdy o konkret.
No tak, to zostawmy też tę tajemnicę rozwikłaną. Jeden projekt czy wiele naraz?
Potrafię i tak, i tak. Jest to trudne, ale ciągle sobie daję radę. Mam kolegów, którzy w ogóle nie potrafią myśleć równolegle i działać równolegle, jeżeli mają jakiś projekt. I to są głównie mężczyźni, chciałam zauważyć.
Tak, że wiem jeżeli, coś na ten temat.
Tak, jeżeli wchodzą w jakiś projekt, to wyłączają się na jakiś określony czas i zajmują się tylko tym i nawet nie są w stanie, nie potrafią obsłużyć bardzo prostych, nawet takich komunikacyjnych sytuacji, żeby do kogoś odzwonić albo odpisać, bo są zajęci. I ja robię projekty równolegle. Miałam jakiś taki czas, że robiłam jednocześnie film duży, przygotowywałam pewną grupę do wyborów samorządowych i jednocześnie realizowałam taki duży event międzynarodowy z wielką konferencją międzynarodową, ze scenografią, kiedy miałam stworzyć ze scenografii w plenerze zamek. Zamek taki, wiesz, renesansowy, co najmniej. I wszystko się udało i te trzy sytuacje się udały. To była bardzo intensywna i interesująca jesień, ale tak. Powiem, jest teraz takie określenie na osoby, które lubią pracować last minute. To nie jest tak, że ja odsuwam coś na ostatni moment, bo mi się nie chce, ale zauważyłam w sobie, że to last minute, nie dzień wcześniej, ale powiedzmy miesiąc wcześniej, 3 tygodnie wcześniej, wyzwala we mnie o wiele, przez tę adrenalinę wyzwala we mnie więcej mocy.
Mobilizacja.
Niesamowite, jest niesamowite. Mhm. Potem oczywiście tydzień nie żyję, ale też trochę inaczej nie potrafię.
No właśnie miałem zapytać, czy tobie się w ogóle zdarzają takie okresy, że nic nie robisz? Nad niczym nie pracujesz. Odłogiem po prostu.
Zdarzały mi się, dopóki nie zaczęłam pracować w budżetówce, bo tutaj ciągle się coś dzieje i jestem jednak uzależniona kontraktem i koniecznością pozostania w stałym kontakcie.
W dyspozycji.
Tak, i w dyspozycji, i w kontakcie ze współpracownikami. Ale to ogromnie trudne i chyba jest coraz gorzej z tym, to też może z wiekiem przychodzi, żeby pojechać na wakacje, to te wakacje nie wiem ile powinny trwać, 2-3 tygodnie, żeby dopiero tak około 2 tygodnia, żeby rzeczywiście się odciąć, ale nie potrafię. Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że jestem takim trochę nietypowym pracownikiem budżetówki, bo ja nie zamykam pracy o godzinie 16 czy 17, ja również lubię pracować, lubię, podkreślam to z całą świadomością. W soboty i w niedzielę, bo tego się nauczyłam, kiedy robiłam live'a, kiedy realizuję filmy. Na to nie ma czasu. Moja mama kiedyś powiedziała, znowu wracam do tej mojej mamy, ty nie jesteś pracoholikiem, ty po prostu lubisz pracować. I to jest prawda. Nie wyobrażam sobie życia bez pracy.
A studentów uczyć też lubisz?
Bardzo.
Czego
bardzo.
Ich uczysz?
Wielu rzeczy, gatunków dziennikarskich, reportażu, publicystyki politycznej, różnych rzeczy, informacji. Za każdym razem, jak przychodzę na nowe zajęcia, to już jestem matko boska, nic z tego nie będzie. A potem oni mnie zaskakują. Ja też dużo czerpię z tych młodych ludzi, bo oni mają już zupełnie inne myślenie, nie tylko w sensie takiego myślenia o życiu, o tym, co dla nich jest ważne, ale też myślenia pracami, które realizują, tym, jaki mają potencjał, który jest dla mnie taki bardzo, bardzo pierwotny. Robią świetne prace, mają świetne myślenie. Właśnie może dlatego, że są pozbawieni tych wszystkich zależności i tego całego dziedzictwa życia, jakie mamy w sobie i tego, co my wiemy, czego doświadczyliśmy. Oni tego jeszcze nie mają, więc to jest takie świeże, bardzo naturalne, znakomite.
To też powinno wyzwalać kreatywność w nich.
Myślę, że to jest nawzajem. Mam nadzieję, że czasami albo w ogóle ich zaskakuje. Ale też nauczyłam się, prowadzę teraz grupę telewizji UMC, współpracuję, mam taki zespół na stałe, stałych współpracowników, ale też mamy wielu wolontariuszy. I nauczyłam się jednego, że w pewnym momencie należy mi oddać pole walki. Oczywiście, wiesz, korci mnie, żeby tu coś poprawić, żeby tu na coś zwrócić im uwagę, ale to jest taka moje ćwiczenie wewnętrzne takie, że nie jest to kwestia ćwiczenia cierpliwości, tylko jest to kwestia dania im swobody i nie ingerowania w tę swobodę. Jest oczywiście taki moment, to się nazywa kolaudacja, kiedy przysyłają mi materiały do akceptacji i wtedy mówię, a tutaj troszeczkę mi tam powiedzmy narracja się nie składa, a tutaj sklejka nie taka, a tu może zmieńmy muzykę, a tutaj może pomyślmy nad liternictwem, ale to są dekory już, takie absolutnie ostateczne uwagi naprawdę bardzo profesjonalnych materiałach.
I jak oni to przyjmują? Bo tak słyszę czasem, że to pokolenie płatków śniegu teraz jest.
A tego nie znałam, tego określenia. Mam taką grupę, że przyjmuję.
Czyli są otwarci na naukę jakąś?
Tak, taką... są otwarci. I jest mi bardzo miło, kiedy na przykład jeden z naszych młodszych kolegów ostatnio powiedział do grupy osób, które przyszły w ramach takiego, to się u nas naboru nowych osób i powiedział, że tu się słyszy dużo uwag, ale te uwagi są rozwijające i że te uwagi pomagają robić to dalej, ale dobrze. Więc z ust takiej młodej osoby to jest ogromnie dla mnie, czuję się usatysfakcjonowana i zadowolona, szczęśliwa chyba. Oni dają mi ogromnie dużo energii, uwielbiam z nimi rozmawiać. Jeździmy czasami, mamy taką możliwość pojechania gdzieś poza Lublin na 2 dni na jakąś produkcję. Ja się delikatnie usuwam wieczorami, nie chodzę z nimi na wino, piwo, jeśli można powiedzieć o używkach, idę grzecznie do łóżeczka. Oni się integrują już sami, bo wiem, że no, to jest jednak duża różnica wieku i też chcę zostawić im trochę swobody i tego, że muszą się nagadać, wygadać. Ale mówię, myślę, że jest to obopólne. Ja byłabym uboższa bez tego, co oni robią, w jaki sposób pracują, a sądzę, że mam nadzieję, tak sądzę, że im też coś daje z siebie, co im pomaga się rozwijać.
Właśnie, bo może nakreśl tak konkretnie, co to w ogóle jest za, gdzie to jest, co to jest, te media akademickie UMCS, bo może nie każdy wie.
Ja zapraszam serdecznie do słuchania Akademickiego Radiocentrum. To jest najwięcej rocka w Lublinie. Mieście. To chyba każdy z Lublina kojarzy to hasło. To jest jedna część mediów akademickich, natomiast druga część to jest Akademicka Telewizja UMCS, którą obecnie kieruję. One się mieszczą w Akademickim Centrum Kultury i Mediów Chatka Żaka. Radio nadaje na żywo 24 godziny na dobę, natomiast telewizja nazywa się telewizją, my nie nadajemy. Nasze materiały, programy, w tym również filmy dokumentalne, ostatnio z Festiwalu Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, jesteśmy przed emisją, a także jesteśmy przed emisją fantastycznego materiału dotyczącego koła epigrafików i nakręciliśmy o tym niezły materiał, jesteśmy również przed emisją. I jeździmy na takie realizacje, ale też obsługujemy Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jako instytucję. Ale to, na czym bardzo mi zależy, to pozostawienie takiej pewnej swobody, żeby ci młodzi ludzie właśnie mogli tutaj realizować różne gatunki dziennikarskie, w nich się sprawdzać. I tak mamy operatorów. Wiadomo, mamy dźwiękowców, jedną świetną dziewczynę Julkę mamy, dziewczyna dźwięka, jest to się w ogóle bardzo rzadko zdarza. No i mamy ekipę montażystów, tu jak gdyby powstają te materiały i muszę powiedzieć, że cała ta ekipa, ona w tej chwili liczy niecałe 10 osób, tej stałego tego teamu. No, to są ludzie, to są osoby, które spokojnie już montują materiały na tak wysokim poziomie i realizują materiały na tak wysokim poziomie, że współpracujemy z Telewizją Lublin i innymi ośrodkami, gdzie te materiały są emitowane, co chyba, jak sądzę, świadczy również o poziomie tych produkcji.
Mówisz o naborze, to znaczy, że co, każdy student może przyjść?
Tak, każdy student, który studiuje w Lublinie.
Ale nie tylko na UMCS-ie.
Tak, oczywiście. Szefową produkcji w ubiegłym roku na przykład była studentka KUL-u, ale też było mi bardzo miło, ponieważ przyszedł 62-latek na ostatni nabór.
Nawet no, tacy młodzi przychodzą.
Tak, tacy młodzi. Nie mogłam znaleźć za bardzo formuły na zaproponowanie mu współpracy. pracy, no ponieważ jest to jednak, są to media dla studentów i tworzone przez studentów, taka jest ich idea. Żałuję ogromnie, bo myślę, że też on by się mógł od nas dużo nauczyć, ale z racji zawodu, który ta osoba wykonuje, myślę, że też byłoby to znakomite koleżeństwo dla nas, ale musiałam niestety odmówić.
To strasznie przykro. No co mają zrobić tacy ludzie? Gdzie mają się podjąć? No,
jak mają zapisać jakieś jeszcze... się, zapisać się na jakieś kursy albo do szkoły filmowej na przykład. Ja ci powiem, zdradzę, że ostatnio sobie właśnie takim postanowieniem ostatniego tygodnia jest powrót na studia. Ja bardzo bym chciała, jak przejdę na emeryturę, zapisuję się na studia podyplomowe w Gdańsku i będę jeździła na uniwersytet co sobotę na zajęcia.
A na jakim kierunku?
Gdanistyka, czyli studia poświęcone historii Gdańska. Bardzo bym chciała się dowiedzieć jeszcze wielu, wielu rzeczy i chyba mam taką potrzebę i tak sobie właśnie ostatnio pomyślałam, że dlaczego nie. Ale jeszcze chwilę muszę poczekać.
No to trzymamy kciuki pewnie. A ten człowiek taki, który przychodzi, młody student do was, albo nie taki młody, to jakie on musi mieć cechy, żeby się dostać?
Musi mieć. Z całą pewnością musi mieć. Czyli to jest sumienność, odpowiedzialność. Dosyć szybko. Nie ma czegoś takiego, że robimy w piątek materiał, a ja dostaję przegrane materiały albo listę montażową za 10 dni, bo to jest jednak szybkość. Ten materiał za 10 dni, za 2 tygodnie, on już będzie nieświeży. My go oczywiście wyemitujemy, ale ta aktywność w telewizji akademickiej to jest również nauczenie, że jest coś takiego jak deadline. I z rozmów wynika, że te deadline'y, oni bardzo to przeżywają, że jest coś takiego jak deadline, że trzeba się zmieścić czasowo, a od tego deadline'u wiele zależy. Też praca pozostałych członków ekipy. Więc to jest to. Następna sprawa to jest współpraca w grupie. Ekipy telewizyjne pracują w kilka osób. To jest gra zespołowa. Na każdym etapie tworzenia. I tutaj nie można się spóźniać, nie można zapomnieć, nie można nie przyjechać na realizację. My jesteśmy poumawiani z różnymi osobami już na zdjęcia, mamy umówiony transport. No to jest taki system naczyń połączonych i tutaj trzeba grać w jednej drużynie. I to jest bardzo ważne. W tej chwili mamy taką ekipę, która jest nie tylko zdolna, pracowita, sumienna, odpowiedzialna, ale też jest to ekipa fantastycznych takich relacji międzyludzkich. Oni też się dosyć mieszają, bo są z różnych uczelni, choć głównie są to osoby studiujące na UMCS-ie. Jednakże służy to też integracji. Więc w takim dzisiejszym dobie, dzisiejszego zagubienia tych młodych ludzi, tego szukania przez nich miejsca dla siebie, a sądzę, że to, czego tu doświadczają, buduje ich poczucie wartości. Myślę, że jest jakąś wskazówką, w czym by się sprawdzili zawodowo w życiu. To jest ogromnie ważne, bo oni mają 19, 20, 21 lat. To są bardzo młodzi ludzie. Moją dumą i myślę, że nas tutaj wszystkich w mediach akademickich jest fakt, że nasi, nazwijmy to w cudzysłowie, absolwenci pracują w różnych redakcjach na terenie całego kraju. To są bardzo znane rozgłośnie radiowe, ale również stacje telewizyjne. Nasz ostatni montażysta, Mateusz Chazan. Mateusz, myślę, że mogę powiedzieć, montuje już dzisiaj dokumenty bardzo poważne, historyczne. Jest w Warszawie i świetnie sobie radzi. I myślę, że jest przed nim ogromna przyszłość. Więc takie są tu możliwości, takie tutaj stwarzamy możliwości.
Czyli na taką relację uczeń-mistrz można liczyć, tak? Rozumiem. Czy nie bardzo?
Tak.
Czy raczej jest to takiego uczenia się między sobą nawzajem? Jak to wygląda sprawa?
Myślę, że w ogóle tak powinno być. Relacje mistrz-uczeń. Nie wiem, czy mistrz dużymi literami, czy to tak właśnie nazwać, ale wiadomo, o co chodzi. Sądzę, że młodzież potrzebuje, ta konkretna młodzież potrzebuje autorytetów, wskazówek, licznych wskazówek. W momencie, kiedy uważają, że już są na właściwych torach, to oni odchodzą. I taka też jest specyfika tego miejsca, że przychodzą młodzi ludzie, są jakiś czas, krótszy, dłuższy i odchodzą już do swoich zadań specjalnych. Ale my się z tym liczymy, że jesteśmy tu, jakieś to miejsce się nazywało inkubatorem medialno-artystycznym. Ja myślę, że coś w tej nazwie jest, rzeczywiście, co jest rodzaj inkubatora. Takie są tutaj, przychodzą pisklaki, a wychodzą piękne ptaki. Można tak powiedzieć.
Wspomniałaś, co chcesz robić na emeryturze, ale zanim jeszcze to nastąpi za te kilkadziesiąt lat, to twoje ambicje powiedz mi na przyszłość.
Bardzo mnie ciągnie pisanie. Ogromnie. Bo chciałabym zająć się też reportażem literackim. To mnie bardzo, bardzo mnie to intryguje i mam taką potrzebę. Jest też w zamyśle jeden, dwa filmy, krótkie dokumenty. Jeden tu w Lublinie, a drugi poza Lublinem. Tych aktywności jest dosyć dużo. Jest takie ładne określenie, że lata to jest stan umysłu, wiek jest to stan umysłu. Ja tego wieku w ogóle nie odczuwam i mam takie plany, że mam nadzieję, że to wszystko zdążę zrobić, że to się ziści i że będę się tą aktywnością jeszcze długo cieszyła i że to będzie możliwe. Tak. Po prostu.
Wszyscy tego życzymy. Na koniec pięć szybkich pytań dla ciebie.
Nie.
Do ciebie, tak. Twoja własna, osobista definicja kreatywności. Niesłownikowa.
Precz z banałem. Precz ze schematami. Aha. Precz ze stereotypami.
No dobrze. A jedna rzecz, która sprzyja kreatywności. Dla ciebie, u ciebie, w tym, co robisz.
Inspiracja. Generalnie chyba inspiracja. I takie poddanie się intuicji. Myślę, że w tej inspiracja i intuicja to w takim kreatywnym myśleniu, w twórczym myśleniu mają się ku sobie i dobrze w tym duecie wypadają.
Mhm. A jeden morderca kreatywności?
Nuda. Nuda, brak akcji, nic, nie dzianie się, nie. I takie dołujące myślenie o świecie, o ludziach, o sobie.
A jeden sposób na wykorzystanie kreatywności w życiu codziennym? Twój, jeden. A może być więcej. Mm-hmm. Widzę, że masz problemy z wyborem.
Mam problem z wyborem, bo chyba powiem o czymś takim dla niektórych oczywistym, prostym. To jest poranek. Poranek, kiedy mogę usiąść w oknie z widokiem na magnolię, z której spadają różnokolorowe liście i uporządkować sobie w głowie to wszystko, co chcę dzisiaj zrobić. Ja zaprzyjaźniłam się z kartkami i robię sobie właśnie albo wieczorem. Czasami mi się zdarza wieczorem, kiedy dłużej pracuję, żeby spokojnie spać, ale zazwyczaj jest to ranek. I tak jak mówię, niekoniecznie z filiżanką kawy czy herbaty, ale takie wyciszenie. Ja lubię w ogóle ciszę. Dla mnie inspiracją jest cisza i ona bardzo jest takim też kołem napędowym. Cisza, uwielbiam ciszę. I wtedy można zebrać myśli i wystarczy 10, 15, 20 minut takich momentów tylko dla siebie, kiedy jeszcze nie ma tego rftesu, nie ma tego takiego harmideru w domu. I ten początek, ja polecam, to jest świetna sprawa.
No właśnie, to kolejne, piąte, ostatnie pytanie, czyli jedna rzecz, którą słuchacze mogą robić od dzisiaj, żeby rozwijać swoją kreatywność.
Dużo chodzić.
Chodzić?
Chodzić. Uwielbiam chodzić.
I co to robi to chodzenie człowiekowi?
Myślenie. To jest myśl, chodzenie, to jest myślenie, układanie sobie wszystkiego w głowie. Ja mam 8-letniego Berneńczyka i często z nim jeżdżę na łąki w Prawiednikach, gdzie nikt nas nie przegania. On tam biega sobie luzem, a ja w końcu mogę pomyśleć chodząc.
Dobrze, to fakultatywnie. Jak chcesz swobodna wypowiedź na temat kreatywności, proszę bardzo.
Nie bać się. Myślę, że strach często nas paraliżuje zupełnie niepotrzebnie. Nie być, nie wiem, czy to jest dobre określenie, zazdrosnym, ale jednak umieć polegać na innych osobach, zaprosić inne osoby do współpracy, bo sama burza mózgów, wymiana myśli, to ogromnie dużo daje. To, co powiedziałam na początku, myśleć niesztampowo, nie bać się. Tak, chyba najbardziej bym powiedziała, najchętniej bym użyła tego określenia nie bać się, iść do przodu. Czasami oczywiście brać pod uwagę, że się coś nie uda, czasami intuicyjnie to czujemy, ale do przodu, przejdź do przodu, nie bać się i niesztampowo. To takie trochę, nie wiem czy credo, ale myślę, że to ważne. Mhm.
Tak, bardzo fajna puenta, ale zanim cisza zapadnie, którą tak lubisz, to powiedz mi, gdzie można zobaczyć to, co ty robisz w internetach najlepiej. Tu sobie można było kliknąć i...
Dziękuję, że to zapytałeś. Zapraszam serdecznie. W internecie, w sieci znajdziecie Państwo w trzech częściach taki film, który zrobiliśmy, Stalag 319 o Stalagu w Chełmskim. Bardzo film, który bardzo ważny dla nas. Film Dyrekcja o osiedlu mieszkaniowym, też dokument o osiedlu o słynnym osiedlu mieszkaniowym chełmskim, wzniesionym w dwudziestoleciu międzywojennym, również na YouTubie. Podwórko z widokiem na obóz, na VOD, na pewno również na w sieci, również na YouTubie Telewizji Polskiej. A reszta to raczej są trailery, które też zapraszam do obejrzenia. Widzący z Lublina między innymi, a także La, rzecz o Marcinie Różyckim.
No i jeszcze oczywiście tutaj ten inkubator.
To zapraszam w sposób szczególny do przyjrzenia się produkcjom naszej fantastycznej młodzieży na YouTubie TVUMCS. Jest taki adres, warto go zapamiętać i warto podglądać czasami, co robią młodzi ludzie i w jaki sposób.
Mhm. Super. Linki prześlij, to wrzucimy wszystkie w opisie. I co? No ja ci bardzo dziękuję. Świetnie spędzony czas. Ubawiłem się setnie.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Tobie słuchaczko i słuchaczu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Polub, subskrybuj, komentuj, zajrzyj na tytutworzysz.pl. Dołącz do grupy Ty tu tworzysz społeczność na Facebooku, powiedz o tym podcaście znajomym. Pomożesz naszej społeczności rosnąć, rozwijać się i docierać do osób, które mogłyby skorzystać. Pamiętaj, to Ty tworzysz swoją rzeczywistość. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym odcinku.